Komentarze Radia Gdańsk.
9.09, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj razem ze mną komentować bieżące wydarzenia będą redaktor Artur Cejerowski, portale wpolityce.pl i Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
I redaktor Karol Gac, portal dorzeczy.pl i tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, zaczynamy od kampusu Polska, kampus przyszłości, który odbywa się w Olsztynie. Tam Rafał Trzaskowski gra pierwsze skrzypce, spotkał się już z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, spotkał się na rozmowie także z Szymonem Hołownią. Nie spotkał się na razie z Donaldem Tuskiem. Co to może oznaczać? Pytanie do Karola Gaca.
Donald Tusk, przynajmniej według tych oficjalnych zapowiedzi, ma się spotkać jutro z młodymi ludźmi, aczkolwiek niewątpliwie jest to różnica w stosunku do tego, co było rok temu. Wtedy ta debata otwierająca była właśnie z udziałem Donalda Tuska, ale nie ma co ukrywać i nikt tego w Platformie nie ukrywa, że ta relacja między Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem przypomina bardziej szorstką przyjaźń. Znaczy, to jest tak, że z jednej strony trzeba pamiętać o tym, że Kampus Polska był jakimś ruchem ze strony Rafała Trzaskowskiego po tym, jak on przegrał wybory prezydenckie. Wszyscy spodziewali się, że założy jakiś nowy ruch, że założy jakąś nową partię. Rafał Trzaskowski bardzo długo zwlekał, bo to zajęło ogrom czasu i stworzył Kampus Polska. Gdy Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, no zobaczył, jak to wszystko wygląda, no to przecież postanowił w tym roku stworzyć konkurencję dla Kampusu Polska, tak zwane meetupy Platformy Obywatelskiej, które nakazał zaangażować się młodym politykom Platformy, albo raczej młodszym politykom Platformy Obywatelskiej, posłom Platformy Obywatelskiej. No tyle tylko, że wydaje się, że to trochę spaliło na panewce i to konkurencją absolutnie nie jest. I zmierzam do tego, że z jednej strony oczywiście w tym momencie przynajmniej Rafał Trzaskowski i Donald Tusk są poniekąd na siebie skazani, ale nie ma co ukrywać, że po pierwsze Rafał Trzaskowski szuka swojej drogi, tak się przynajmniej wydaje. Chce chyba szerzej iść niż Platformę Obywatelską. Mam trochę takie wrażenie, że czeka na swój moment, zwłaszcza, że Donald Tusk po pierwsze się wypala politycznie, albo raczej zużywa politycznie, uderza w coraz bardziej populistyczne tony, coraz bardziej zawęża ten elektorat i myślę, że Rafał Trzaskowski czeka na swoją szansę. Ale tutaj nie ma też wątpliwości, że po pierwsze, no panowie nie darzą się specjalną sympatią, zwłaszcza po tym, jak przecież Donald Tusk wrócił i przejął Platformę, a Rafał Trzaskowski tuż przed tym zgłosił się na szefa Platformy Obywatelskiej. Myślę też, że ambicje Rafała Trzaskowskiego sięgają nieco dalej. No więc to moim zdaniem pokazuje pewien porządek w Platformie Obywatelskiej, zwłaszcza jeżeli się zajrze za kulisy, tak już kończąc i nie przedłużając, gdy przecież tak naprawdę Donald Tusk z jednej strony niechętnie patrzył na tych, którzy się angażują w przygotowanie Kampusu Polska. Tam tajemnicą Policzynela było to, że tam Rafałowi Trzaskowskiemu było to wszystko trudno organizować. Jednym słowem, no widać wyraźnie, że tutaj ta niechęć ma miejsce. No tylko pytanie oczywiście, jak to będzie wyglądać nieco bardziej długofalowo.
No właśnie, pytanie do Artura Cejerowskiego. Jak to będzie wyglądało? Czy Rafał Trzaskowski pogodzi się z tym, że Donald Tusk jest szefem Platformy, czy jednak nadal będzie tak lekko podgryzał pozycję Donalda Tuska?
Zdaje się, że nie tyle Rafał Trzaskowski, ale elektorat Platformy Obywatelskiej się z tym nie pogodzi, bo chociażby w świetle ostatnich badań opublikowanych przez na przykład Wirtualną Polskę widzimy, że w roli lidera opozycji Donalda Tuska ludzie umieszczają dopiero na trzecim miejscu. Przed nim jest pan Trzaskowski, a jeszcze później jest Szymon Hołownia, więc na tę chwilę Donald Tusk rywalizuje o trzecie miejsce w ramach bycia liderem opozycji z panem Hołownią, ale no, Kampus Polska jest imprezą skierowaną głównie do elektoratu Platformy Obywatelskiej. To jest impreza, która myślę w targecie ma tych, którzy aspirują do tego, aby przez chwilę poczuć się jak ci słynni młodzi wykształceni z wielkich miast. No, nieprzypadkowo Tusk jest tam dopiero 5-6 dnia zapraszany. Wcześniej są spotkania z celebrytami i z ludźmi z pierwszych stron gazet, także z politykami innych partii. Rafał Trzaskowski jako lider opozycji spotyka się z Szymonem Hołownią, spotyka się z Kośniakiem Kamyszem, debatują o tematach. No, znów, gdyby uczciwie dekonstruować tę imprezę, to by się okazało, że oni debatują o niczym tak naprawdę, bo tam nie ma żadnych ważnych tematów dla nawet najmłodszego pokolenia, bo to chyba jest to, do którego się zwraca najmłodszego pokolenia wyborców, do którego zwraca się przez tę imprezę Rafał Trzaskowski, ale no, w kwestiach takich politologicznych trzeba przyznać, że otoczenie prezydenta Warszawy robi to świetnie, bo on idealnie pokazuje, jak Platforma Obywatelska buduje taką pop-politykę mocno obecną w przekazie medialnym, bo wystarczy prześledzić media lewicowo-liberalne, żeby zobaczyć, że dla TVN24 czy dla Wyborczej.pl nie istnieje tak naprawdę nic poza kampusem Polska Przyszłości i wokół tego wydarzenia kręci się wszystko inne, więc no, ta debata zostaje ograniczona do takich zastępczych tematów, najczęściej takich, które mają wywoływać bardzo silne emocje u odbiorców, mają skłaniać do takich powierzchownych sądów i opartych na tych sądach decyzji wyborczych, no i cały szereg takich pseudowydarzeń, do których ci liderzy się odnoszą. A co za tym idzie, taka ogromna tabloidyzacja, McDonaldyzacja tej polityki, którą Rafał Trzaskowski serwuje, ale to działa i to w tym targecie, do którego Rafał Trzaskowski się zwraca, przynosi wymierne efekty, czego no, wymiernym wynikiem są właśnie takie sondaże, jakie wspomniałem na początku, kiedy Rafał Trzaskowski jest na tę chwilę wskazywany jako lider obozu opozycji. Myślę, że Donald Tusk też ma tego świadomość.
No dobrze, panowie, ale na pewno i tak będziemy czekać z ciekawością na to, co się będzie odbywało podczas debaty Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem, ale zmieniając temat, portal w polityce.pl opublikował dzisiaj sondaż, z którego wynika, że większość Polaków bardzo krytycznie patrzy na działania Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej w sprawie pieniędzy, blokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. I teraz jest takie pytanie, czy Polska ma prawo do wycofania się z niektórych zobowiązań wobec Unii Europejskiej właśnie w tej sytuacji? I tu pozytywnej odpowiedzi udziela 43% respondentów, a negatywnej tylko 31%. I pytanie do Karola Gaca. Czy Polska powinna zastanowić się nad wycofaniem z niektórych zobowiązań wobec Unii?
Bez wątpienia tak. Tu jest tylko kwestia inna, na którą odpowiedzieć nie potrafię, a mianowicie kwestia prawna. Na ile możliwe jest wycofanie się z niektórych zobowiązań, które przyjęliśmy. I tutaj mam na myśli chociażby Krajowy Plan Odbudowy. Na ile na przykład realny scenariusz, w którym Polska mogłaby zawiesić albo wycofać swój udział w tym planie w sytuacji, w której my pieniędzy jeszcze nie otrzymaliśmy. Cały czas one są blokowane, a de facto spłacamy już odsetki i sam dług, co jest sytuacją kuriozalną. Ale jeżeli na przykład nie rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy w przypadku wycofania się, tylko na przykład w innych obszarach, no to tu bez wątpienia jestem zwolennikiem polityki asertywnej, polityki twardej. Znaczy widać wyraźnie, że to, co robi Komisja Europejska, mówiąc szerzej Bruksela, jest oczywiście bezprawne. To jest obliczone na zmianę władzy w Polsce. Tu nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. W przyszłym roku mamy wybory parlamentarne. Politycy europejscy otwarcie o tym mówią. Mieliśmy Ursulę von der Leyen, mieliśmy szereg wypowiedzi, które wskazują, że tutaj instytucje unijne czy politycy europejscy sympatyzują z jedną stroną polityczną i trudno im się dziwić. Z ich punktu widzenia powrót do władzy Platformy czy szerzej opozycji byłaby bardzo dobra to wiadomość. No i tutaj oczywiście to nie jest tak, że Polska jest bezbronna, że Polska nie ma narzędzi. Były przecież swego czasu prowadzone także analizy po stronie rządu, co możemy zrobić, jakie rzeczy ewentualnie możemy wetować. Podaje się także przykład Hiszpanii, która swego czasu bardzo mocno blokowała i walczyła o swoje interesy i w końcu Unia Europejska zmiękła. No tylko oczywiście pytanie jest, czy za tymi słowami, deklaracjami pójdą czyny, bo to jest zawsze pytanie otwarte. I z jednej strony mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość waży kilka kwestii. Znaczy, po pierwsze, nie ma wątpliwości, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się także po tych zapowiedziach jednoznacznych Jarosława Kaczyńskiego czy premiera Mateusza Morawieckiego na twardy kurs, no to na pewno opozycja rozpęta histerię dotyczącą polexitu, tego, że zmierzamy na wschód, to co doskonale wiemy. Tylko różnica będzie taka, że tutaj opozycja będzie miała jakieś, nazwijmy to nawet iluzoryczne, ale jakieś argumenty po swojej stronie, czyli że Polska wszystko blokuje, że Polska nie chce pieniędzy, etc. Pytanie, jak na tę histerię i emocjonalnie zareagują wyborcy. Też jakby jedna kwestia. Z drugiej strony mam wrażenie, że ta ścieżka dialogu, kompromisu, choć cały czas otwarta, ona się po prostu wyczerpała albo może nawet nigdy nie była otwarta, bo jeżeli chronologicznie prześledzimy, co się dzieje w naszych relacjach z Unią Europejską, spojrzymy tak z lotu ptaka już na te 7 lat, no to ja mam wrażenie, że ta ścieżka dialogu, ustępstw, kompromisu nie zaprowadziła nas zbyt daleko. Oczywiście pewne sprawy są rozciągnięte w czasie, ale jak pamiętam nasze boje z Fransem Timmermansem, czy inne boje o Trybunał Konstytucyjny, o inne elementy reformy, no to my się z nich wycofywaliśmy, a koniec końców niewiele to zmieniało i myślę, że też Prawie i Sprawiedliwości jest takie poczucie pewnego zawodu, mówiąc delikatnie, po prostu poczucie tego, że Komisja Europejska nie dotrzymuje swoich zobowiązań i po prostu trzeba uderzyć pięścią w stół. Czy tak się stanie, zobaczymy. To jakieś rozwiązanie. No pytanie oczywiście też o skuteczność. No i ostatnie pytanie, pytanie otwarte, które gdzieś stawiam i zawieszam, bo ja nie mam wątpliwości, że Komisja Europejska, Bruksela jest w stanie przez najbliższy rok tych pieniędzy nie wypłacić, przetrzymać Polskę, mówiąc kolokwialnie, ale co po ewentualnym zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy? No bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby taka sytuacja trwała dłuższy czas. Do wyborów potrafię sobie to wyobrazić, ale później no, jest to nieco ciężka sytuacja.
No właśnie, ale padają też propozycje bardziej takie spektakularne, chociażby Ryszard Czarnecki w ostatnim tygodniku Sieci zaproponował zamrożenie wpłacania polskiej składki do budżetu unijnego. I pytanie do Artura Cejrowskiego. Czy polski rząd już powinien się powoli zacząć zastanawiać nad działaniami, które miałyby być odpowiedzią na dalsze blokowanie tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?
Polski rząd zdecydowanie powinien w tej kwestii przejść do kontrofensywy i tutaj nie wiem, czy pomysł pana Czarneckiego jest właściwy, to należałoby pewnie konsultować z prawnikami i ze specjalistami do prawa europejskiego, jak słusznie zauważył redaktor Gac. Natomiast należałoby z pewnością zacząć podnosić nie tylko prośby na arenie Unii Europejskiej, ale także żądania i pokazywać, że my też mamy jakieś karty w rękawie, bo na tę chwilę mam wrażenie, jesteśmy zbyt słabi, jeżeli idzie o ofensywę. Przypomnijmy może naszym słuchaczom, że ten plan, który przedstawiono w maju ubiegłego roku, został zaakceptowany dopiero w czerwcu, 1 czerwca. Dotychczas nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy i takich państw, które nie otrzymały żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, jest zaledwie kilka. No, poza tymi enfant terrible europejskiej polityki, czyli Polską i Węgrami. Węgrzy w ogóle nie mają zaakceptowanego planu funduszu odbudowy na tę chwilę jeszcze. Nie dostali pieniędzy jedynie Polacy, Irlandczycy, Bułgarzy i Szwedzi, ale do całego grona państw, między innymi do Włoch, do Hiszpanii, do Grecji, do Niemiec oczywiście ogromne kwoty już popłynęły, więc to są realne pieniądze, które wzmacniają gospodarki pogrążone w ogromnym kryzysie. Kryzysie spowodowanym oryginalnie przez pandemię, a także później przez wojnę, rosyjską agresję na Ukrainę. No i w stosunku do nas jest to oczywiście represja polityczna, to już nikt nie ukrywa tego, że tutaj chodzi o zmianę władzy w Polsce. Więc no, pytanie, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego przejdzie do kontrofensywy i kiedy zacznie grać z Unią Europejską troszkę ostrzej niż robi to dotychczas, bo przypominam, że te kolejne kamienie milowe, które gdzieś tam się pojawiają w mniej lub bardziej formalnych żądaniach, są tak naprawdę no, chyba trudno uciec w wrażeniu, że są coraz bardziej absurdalne, bo środki z KPO miała odblokować ustawa prezydenta Dudy, która de facto zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Nawet później to się okazało, że jest to za mało, więc no, kolejne rzeczy, które Polska robi, kolejne ustępstwa, na które Polska idzie, okazują się zbyt małymi ustępstwami, więc pytanie, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby wypłacono nam należne pieniądze? Co musielibyśmy zrobić, żeby Bruksela przestała szantażować finansowo polski rząd i Polaków? Bo no, istnieje taka obawa, że próba wymuszenia takiej reorganizacji polskiego systemu prawnego, który miałby pogrążyć państwo w takim instytucjonalnym chaosie, no też jest próbą takiego zakulisowego wywołania kryzysu w Polsce, która znowu zmieni, doprowadzi do zmiany władzy na jakiś rząd lewicowo-liberalny wspierany przez Unię Europejską i to jest no, już straszny scenariusz, ale trudno ukrywać, że coś takiego się właśnie dzieje.
Tu jeszcze na koniec pytanie do Karola Gaca. Czy to nie odnosi pan takiego wrażenia, że polski rząd już machnął ręką, mówiąc kolokwialnie, na te pieniądze i teraz zastanawia się głównie nad tym, w jaki sposób przedstawić tę sytuację Polakom tak, żeby nie mieć kłopotów przy wyborach?
W jakim stopniu być może tak. Znaczy nie tyle może sam rząd machnął ręką, tylko chyba doszedł do przekonania, że tych pieniędzy z powodów politycznych, o których teraz rozmawialiśmy, po prostu do wyborów nie otrzyma, być może i później. Po prostu nie ma złudzeń co do intencji Brukseli. A skoro nie ma złudzeń co do intencji Brukseli, mam wrażenie, że z jednej strony analizuje potencjalne możliwości, to co może zrobić, a z drugiej strony oczywiście będzie próbował te środki uzyskać, które nam się przecież należą i są bezprawnie blokowane, ale w jakim stopniu mam wrażenie, że te emocje się zmieniły. No tyle tylko, że oczywiście przed nami prawdopodobnie bardzo trudna jesień i zima. te pieniądze oczywiście, że przydałyby się polskiej gospodarce, to bez dwóch zdań, ale jednocześnie trzeba też pamiętać o tym, jeśli mówimy o samym Krajowym Planie Odbudowy, że to nie jest tak, że te pieniądze są aż tak gigantyczne, że zmieniają czy wywracają do góry całą sytuację budżetową. Oczywiście nie. One są poważne, one są duże, one się oczywiście Polsce by przydały, ale to też nie jest tak, że bez tych pieniędzy nagle polska gospodarka by upadła. Pytanie, i to jest znowu pytanie otwarte, które gdzieś możemy postawić, czy Unia Europejska, czy raczej Bruksela, instytucje unijne nie będą miały zaraz zakusów, żeby pod takim czy innym pretekstem zacząć tam blokować środki z perspektywy budżetowej, z budżetu unijnego, które są odrębnymi środkami, które nam się też należą, ale które po cichu gdzieś słyszymy, że znowu, a może praworządność, to może to, a może tamto. I zaraz się może okazać, że stąpimy na bardzo niebezpieczny i grząski grunt.
No zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Karol Gac, portal do rzeczy.pl i tygodnik
bardzo
do rzeczy.
Dziękuję.
Artur Cejrowski, portal w polityce.pl i Stefczyk Info.
Również dziękuję, dobrego dnia dla wszystkich.
To byli moi goście, Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.